Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nina Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Historia pieniądza Jacka Weatherforda to popularno-naukowa książka z pogranicza antropologii, historii gospodarczej i kultury. Autor nie ogranicza się do opisu monet, banków czy kursów walut. Pokazuje, że pieniądz jest społeczną umową, narzędziem władzy oraz sposobem organizowania codziennych relacji między ludźmi. Prowadzi czytelnika od dawnych form wymiany. Takich jak muszle kaury i cenne towary przez monety lidii, handel antyczny i średniowieczne kredyty, aż po papierowy pieniądz, karty oraz elektroniczne transfery. Osią książki są trzy wielkie przemiany pieniądza. Pierwsza wiąże się z upowszechnieniem monet, druga z renesansem, bankowością i kredytem, a trzecia z przejściem ku pieniądzowi cyfrowemu. Weatherford pisze szeroko, łącząc instytucje finansowe z wojnami, religią, kulturą, ekspansją państw i życiem zwykłych ludzi. Celem nie jest stworzenie podręcznika ekonomii, lecz wyjaśnienie, dlaczego zmiana formy pieniądza często zmienia również strukturę całego społeczeństwa. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trzy przełomy pokazują, że pieniądz zmienia organizację społeczeństwa. Weatherford porządkuje długą historię wokół trzech zasadniczych mutacji pieniądza. Pierwszą jest pojawienie się monet w Lidii, w Azji Mniejszej około 3000 lat temu. Standaryzowana moneta ułatwiała porównywanie wartości, pobieranie podatków, opłacanie żołnierzy i prowadzenie handlu na większą skalę. W tej perspektywie nie była tylko wygodniejszym zamiennikiem barteru, lecz narzędziem, które wspierało rozwój państw świata greckiego i rzymskiego. Drugim przełomem jest renesans. Banki, kredyt, weksle i pieniądz papierowy pozwalały przenosić wartość bez fizycznego transportowania kruszcu. Dzięki temu handel, inwestycje i finansowanie władzy mogły wykraczać poza lokalne ograniczenia feudalnego świata. Autor łączy te zmiany z narodzinami kapitalizmu przemysłowego oraz rozwojem sztuki i nauki finansowanych przez zamożne miasta i rody kupieckie. Trzeci etap to zapowiadana era cyberpieniądza, czyli elektronicznego obiegu wartości. Najważniejsza teza nie brzmi, że każda nowa technologia jest automatycznie postępem. Chodzi raczej o to, że forma płatności wpływa na to, kto może uczestniczyć w wymianie, jak szybko krąży kapitał i jaką kontrolę zyskują instytucje publiczne oraz prywatne. Taki schemat pomaga czytać dzieje finansów jako część historii cywilizacji, a nie jako odrębny techniczny temat. Po drugie, od muszli kauri do monety. Czyli dlaczego wymiana potrzebowała wspólnej miary, książka podważa proste wyobrażenie, że pieniądz od zawsze oznaczał metalową monetę lub banknot. Weatherford przypomina o różnych formach przechowywania i przekazywania wartości, od muszli kauri po towary cenione w określonych społecznościach. Takie środki wymiany działały dlatego, że ludzie uznawali ich wartość i byli gotowi je przyjmować. Pieniądz jest więc przede wszystkim zjawiskiem społecznym, opartym na zaufaniu, zwyczaju i zdolności danej wspólnoty do egzekwowania zasad. Moneta stanowiła ważną zmianę, ponieważ władza mogła określać jej wagę, skład i znak. Zwiększało to wygodę transakcji, ale zarazem wiązało pieniądz z państwem. Władca nie tylko gwarantował jego obieg, lecz także mógł czerpać korzyści z emisji i wykorzystywać walutę do organizowania administracji albo armii. Autor zwraca uwagę, że handel rozwija się nie wyłącznie dzięki istnieniu przedmiotu płatniczego. Potrzebne są regularne kontakty, rozpoznawalne reguły oraz przekonanie, że otrzymana wartość będzie użyteczna w kolejnej transakcji. To rozumowanie pozostaje aktualne dla Polski i innych gospodarek korzystających z narodowej waluty, ponieważ zaufanie do pieniądza zależy zarówno od codziennej akceptacji, jak i od wiarygodności instytucji. Historyczne przykłady pokazują, że materialna postać pieniądza może się zmieniać, lecz problem społecznego uznania pozostaje stały. Po trzecie, banki, kredyt i papierowy pieniądz jako siły, które osłabiły feudalne granice. W opowieści Weatherforda renesans jest czymś więcej niż epoką artystów i odkryć geograficznych. To również okres, w którym nowe narzędzia finansowe zmieniły zasięg działania kupców, miast i państw. Kruszec jest ciężki, ryzykowny w transporcie i ograniczony pod względem podaży. Kredyt, rachunki bankowe oraz dokumenty płatnicze pozwalały natomiast rozliczać odległe transakcje przy mniejszej potrzebie przewożenia monet. Mechanizm był istotny, ponieważ umożliwiał łączenie osób, które miały kapitał, z tymi, które potrzebowały środków na handel lub przedsięwzięcia. Jednocześnie tworzył nowe zależności. Dłużnik, wierzyciel i bankier zyskiwali znaczenie porównywalne z właścicielem ziemi, a gospodarka coraz mniej opierała się wyłącznie na lokalnej produkcji i osobistych więziach. Autor wiąże te przemiany z końcem feudalnych ograniczeń oraz drogą do kapitalizmu przemysłowego, nie przedstawia jednak finansów jako neutralnej techniki. Kredyt może rozwijać handel, ale wymaga zasad egzekwowania zobowiązań, informacji o wiarygodności i instytucji rozstrzygających spory. Bez nich obietnica przyszłej zapłaty staje się niepewna. Wątek ten ułatwia zrozumienie współczesnej gospodarki, w której większość pieniądza funkcjonuje jako zapis na kontach i sieć wzajemnych roszczeń. Weatherford pokazuje, że przejście od monety do zapisu księgowego było zmianą kulturową i polityczną, nie tylko wynalazkiem technicznym. Po czwarte, inflacja. Standard złota i kursy walut odsłaniają polityczny wymiar wartości pieniądza. Jedną z zalet książki jest zestawienie wielkich przemian historycznych z zagadnieniami, które zwykle kojarzą się z codzienną ekonomią. Weatherford omawia m.in. hiperinflację, standard złota, kursy wymiany, spekulację walutową oraz formy zbliżone do pieniądza, takie jak bony żywnościowe. Dzięki temu pokazuje, że wartość jednostki pieniężnej nie jest prostą właściwością metalu, papieru ani zapisu elektronicznego. Zależy od podaży, decyzji władz, kondycji państwa, zaufania uczestników rynku i relacji z innymi walutami. Hiperinflacja szczególnie wyraźnie odsłania ten mechanizm. Gdy ludzie przestają wierzyć, że pieniądz zachowa siłę nabywczą, szybciej się go pozbywają, a osłabienie zaufania może samo przyspieszać wzrost cen. Standard złota bywa traktowany jako gwarancja stabilności, lecz autor umieszcza go w historii konkretnych instytucji i interesów, zamiast uznawać za ponadczasowe rozwiązanie. Kurs walutowy także nie jest abstrakcyjną liczbą. Wpływa na handel zagraniczny, koszty importu, spłatę długów i decyzje przedsiębiorstw. Dla polskiego odbiorcy ta perspektywa pomaga patrzeć na relację złotego do innych walut nie jako na oddzielny temat dla specjalistów, lecz jako na część szerszego porządku społecznego. Książka nie daje prostych recept polityki pieniężnej, ale uczy, że pieniądz zawsze jest związany z konfliktem interesów, ryzykiem i władzą nad regułami wymiany. Na koniec. Elektroniczny obieg wartości zapowiada zmianę większą niż zastąpienie gotówki kartą. Najbardziej przyszłościowy fragment koncepcji Weatherforda dotyczy przejścia od papierowego pieniądza do elektronicznych form płatności. Autor pisał przed pełnym rozwojem współczesnych aplikacji bankowych i płatności mobilnych, ale trafnie rozpoznał kierunek, w którym coraz większa część transakcji odbywa się jako elektroniczny zapis. Jego argument nie sprowadza się do wygody karty. Kiedy wartość może przemieszczać się przez sieci cyfrowe, zmieniają się tempo handlu, zasięg rynków i pozycja pośredników finansowych. Płatność może być niemal natychmiastowa, a odległość geograficzna traci część znaczenia. Zarazem rośnie znaczenie infrastruktury technicznej, banków, operatorów płatności i zasad dostępu do danych. To właśnie dlatego cyberpieniądz może wywołać skutki społeczne, polityczne i kulturowe porównywalne z wcześniejszymi rewolucjami monetarnymi. Współczesny czytelnik powinien zarazem pamiętać, że prognozy książki są osadzone w realiach końca XX wieku. Nie opisuje ona późniejszych sporów o kryptowaluty, platformy cyfrowe czy nowoczesne regulacje w jej dzisiejszej postaci. Jej trwała wartość leży gdzie indziej w pytaniu o konsekwencje zmiany nośnika pieniądza. W Polsce, gdzie płatności bezgotówkowe są powszechne. Pytanie to dotyczy nie tylko technologii, ale też wykluczenia osób bez dostępu do usług cyfrowych, prywatności oraz odporności systemu na awarie. Podsumowując, historia pieniądza będzie szczególnie użyteczna dla osób, które chcą zrozumieć finanse bez zaczynania od wzorów ekonomicznych i specjalistycznego języka. Skorzystają z niej czytelnicy historii, antropologii, gospodarki oraz osoby śledzące debatę o płatnościach cyfrowych, inflacji i roli banków. To także dobre wprowadzenie dla uczniów i studentów, pod warunkiem, że potraktują je jako szeroki obraz, a nie pełny podręcznik historii gospodarczej. Weatherford wyróżnia się na tle wielu książek o pieniądzu perspektywą kulturową. Zamiast skupiać się wyłącznie na bankach centralnych, wykresach i teoriach ekonomicznych, łączy rozwój środków płatniczych z religią, handlem, wojną, państwem i obyczajami. Dzięki temu wyjaśnia, dlaczego pieniądz ma znaczenie także dla ludzi, którzy nie zajmują się zawodowo rynkami finansowymi. Mocną stroną jest przejrzysta konstrukcja oparta na trzech wielkich zmianach, od monety przez kredyt i papier po obieg elektroniczny. Ułatwia ona dostrzeżenie ciągłości między muszlą, monetą, banknotem i zapisem na rachunku. Książka ma charakter przekrojowy. więc nie zastąpi bardziej szczegółowych opracowań o polityce monetarnej, historii konkretnych krajów czy współczesnych technologiach finansowych. Jej praktyczną korzyścią jest jednak rozwijanie lepszego języka do oceny codziennych zjawisk, takich jak inflacja, kurs walutowy, kredyt i płatność bezgotówkowa. Najważniejsza lekcja brzmi, że pieniądz nie jest stałym przedmiotem, lecz zmieniającą się instytucją społeczną. Jeśli chcesz nas wesprzeć jak Weatherford, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.